Przeczytajmy kolejny fragment Dziejów Apostolskich, Dzieje Apostolskie, 11 rozdział od wersetu 19 do 30. Tymczasem ci, którzy się rozproszyli na skutek prześladowania rozpętanego z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. Poza Żydami nikomu jednak nie głosili słowa. Za to niektórzy pochodzący z Cypru i z Cyreny po przybyciu do Antiochii zaczęli rozmawiać również z Grekami i głosić im dobrą nowinę o Panu Jezusie. Pan ich w tym wspomagał, bo rzeczywiście duża liczba osób, które uwierzyły, nawróciła się do Niego. Wieść o nich dotarła do kościoła w Jerozolimie, także wysłali do Antiochii Barnabę. Ten, gdy przybył na miejsce i przekonał się, że Bóg okazał im łaskę, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trzymali się Pana. Był on dobrym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego i wiary. Spora też grupa ludzi została pozyskana dla Pana. Barnaba udał się również do Tarsu w poszukiwaniu Saula. Znalazł go tam, sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczaniem znaczną liczbę osób, to w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W tych zaś dniach przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. Jeden z nich imieniem Hagabos zapowiedział pod wpływem ducha, że na całym świecie nastanie wielki głód. Nastał on też za panowania Klaudiusza. Co do uczniów natomiast, tyle na ile każdego było stać, wszyscy postanowili wysłać pomoc braciom mieszkającym w Judei. Zgodnie z postanowieniem posłali ją starszym za pośrednictwem Barnaby i Saula. To jest Boże Słowo. Więc w rozdziale 8 czytaliśmy o tym, że w Jerozolimie wybuchło wielkie prześladowanie. Zaczęło się ono wraz z ukamienowaniem Szczepana i wielu chrześcijan postanowiło opuścić to miasto i udać się w inne regiony Palestyny, ale też i dalej. W Jerozolimie natomiast pozostali apostołowie. I w wersecie 19 Łukasz mówi nam, że ci, którzy rozproszyli się na skutek tego prześladowania, tego wielkiego prześladowania w Jerozolimie, dotarli aż do Fenicji na Cypr, czyli Fenicja, to jest tak, tutaj ten obszar, gdzie dalej? Fenicji na Cypr i do Antiochii. Tutaj jest Antiochia, jest też inna Antiochia, Antiochia Pizydyjska, ale tutaj chodzi o tą Antiochię w Syrii. Łukasz mówi nam, że ci chrześcijanie głosili słowo wszędzie tam, gdzie przybyli. Ci chrześcijanie, oni byli oczywiście pochodzenia żydowskiego albo byli prozelitami i generalnie tam, gdzie przybywali, tam głosili słowo, ale wyłącznie Żydom, czy też w kontekście żydowskim. Natomiast w Antiochii czytamy o tym, że nastąpił pewien przełom, że ci chrześcijanie zaczęli głosić dobrą nowinę też i Grekom. Za chwilę to sobie wyjaśnimy. Co wiemy o Antiochii? Józef Flawiusz pisał, że jest to trzecie co do wielkości miasto cesarstwa po Rzymie i Aleksandrii. Była to stolica prowincji, która się nazywała Syria. O, tutaj mamy Syrię. To była stolica. Z czasem ta prowincja została powiększona o Cylicję, czyli tutaj miasto Tars. I szacuje się, że w Antiochii mieszkało co najmniej 500 000 ludzi. Oprócz dużej kolonii Żydów mieszkali tam też ludzie pochodzący z Persji, z Indii czy też nawet z Chin. Miasto zostało założone przez jednego z generałów Aleksandra Wielkiego, więc byli też tam i Grecy. A po włączeniu do cesarstwa zamieszkali też no, ci, którzy mówili po łacinie. Więc mamy różnorodne, można powiedzieć, miasto, zamieszkałe przez wiele różnych narodowości. Było ono określane Królową Wschodu. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki okres, kiedy Liban określano Szwajcarią Bliskiego Wschodu. Tak, to państwo rozkwitało, to państwo rozwijało się, tam było bogactwo. Dzisiaj jak na nie spojrzymy, to jest to jedno z najbiedniejszych państw tego regionu. Tak, dzięki Arafatowi, czy organizacji wyzwolenia Palestyny, oni sobie tym zasłużyli, doprowadzili do wojny w Libanie. W każdym razie dziś to już nie jest Szwajcaria Bliskiego Wschodu, to jest przeciwieństwo Szwajcarii Bliskiego Wschodu. Więc Antiochia była takim miastem wspaniałym, można powiedzieć, wielkim i było określane jako królową Wschodu, więc było to duże, bardzo duże i bogate miasto. Teraz wróćmy do tego określenia Grek. Tak? Ono nie ma nic wspólnego z narodowością, może tak. Chodzi tu o ludzi, którzy mówią językiem greckim oraz czy też żyją i funkcjonują w kulturze greckiej. A trzeba pamiętać, że kultura grecka, helleńska czy też grecko-rzymska, no to była dominująca kultura w basenie Morza Śródziemnego w tamtym czasie. Dlatego apostoł Paweł napisał w Rzymian 1,16 coś takiego. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny, jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Więc w tym kontekście określenie Grek będzie dotyczyło wszystkich ludzi, którzy nie są Żydami. W przeciwnym razie musielibyśmy dojść do wniosku, że zbawienie jest zarezerwowane tylko dla dwóch narodowości, dla Żydów i Greków. Co oczywiście jest absurdem, ponieważ to Pismo w wielu miejscach, też w tym, bardzo jasno naucza, że zbawienie jest dla każdego, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, niezależnie od tego, czy jest Żydem, czy Grekiem. Więc nie chodzi tutaj o konkretne dwie narodowości. Tak? Mamy Żydów i mamy Greków. Pewien podział na wśród ludzi. I Grecy to wszyscy ci, którzy Żydami nie są. Więc każdy, kto wierzy w Jezusa, ma życie wieczne. I poza tym kontekst wskazuje na to, że Grek też, to nie tylko nie Żyd, ale też można było użyć innego określenia, to po prostu poganin. Czy Grecy to poganie. I Łukasz mówi nam o chrześcijanach rozproszonych z powodu prześladowania, że poza Żydami nie głosili nikomu słowa i dopiero w Antiochii zaczęli głosić dobrą nowinę Grekom, czyli tym poganom. Więc Grek to inaczej nie Żyd, czyli poganin. I Łukasz mówi nam w wersecie 21, że Pan wspomagał tych, którzy głosili słowo tym poganom, tym Grekom, bo rzeczywiście duża liczba osób, które uwierzyły, nawróciła się do Niego. Inaczej mówiąc, w Antiochii powstał zbór. I był to zbór, w którym członkami byli zarówno chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, jak i pogańskiego. I być może chrześcijanie pochodzenia pogańskiego byli w tym zborze w większości, a pochodzenia żydowskiego w mniejszości. Nie mamy podanych imion osób, które były użyte przez Boga do tego, żeby ten zbór powstał, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ i tak wiemy, kto za tym stoi, za tym dziełem. To Pan ich wspomagał. To Pan wspomagał głoszenie tej dobrej nowiny tym poganom i dzięki temu duża liczba osób nawróciła się do Niego, więc to Pan Jezus zbudował swój zbór w Antiochii. I czytamy o tym, że wieść o tym, że w Antiochii powstał zbór składający się zarówno z chrześcijan pochodzenia żydowskiego, jak i pogańskiego, dotarła do Jerozolimy, do tamtejszego zboru. I jak ten zbór zareagował na tę wieść? Jak zbór w Jerozolimie zareagował? Łukasz mówi nam w wersecie 22, że wysłali do Antiochii Barnabę. Zanim przejdę do omawiania tego fragmentu, to chciałem podzielić się pewną historią. Pewien bardzo mały zbór chciał zrobić ewangelizację uliczną. Ale że byli nieliczną wspólnotą, no to stwierdzili, że poproszą o pomoc duży zbór z sąsiedniego miasta. I ten duży zbór entuzjastycznie odpowiedział na prośbę tego małego zboru i obiecał kogoś przysłać. I w dniu ewangelizacji, która miała zacząć się o godzinie 10, do mieszkania pastora ktoś zapukał o 8 rano. Pastor otworzył drzwi, okazało się, że to ten człowiek przysłany przez ten duży zbór. trochę wcześniej przybył, tak? No więc, ponieważ było jeszcze dużo czasu, więc pastor zaprosił tego człowieka do mieszkania na herbatę, tak, bo no wcześniej rano, więc można się napić. No i okazało się, że ten człowiek pochodzi gdzieś tam z tych dawnych republik radzieckich, tak trochę bardziej w Azji, Uzbekistan albo Kazachstan. Więc zaciekawiony pastor, prawda, no bo człowiek z Azji pochodzi, z daleka, więc zaczął zadawać pytania o chrześcijaństwo właśnie w tamtym regionie, w Uzbekistanie czy w Kazachstanie i o życie tego człowieka generalnie, no bo to ciekawość, prawda, poznać takiego człowieka i dowiedzieć się, jak tam chrześcijanie funkcjonują. No ale w pewnym momencie ten człowiek, ten gość nie wytrzymał. I powiedział: pastorze, jest grzech w twoim sercu, bo ty zadajesz tyle pytań, że za bardzo dociekasz. No więc no, pastor był no, zszokowany, no, bo jak, prawda, o co chodzi, nie za bardzo rozumiał tą całą sytuację, no ale no, znaczy... No więc nie, w każdym razie nie było innego wyjścia. No jak pastor podziękował temu człowiekowi za chęć pomocy w ewangelizacji, jakby i poprosił, żeby wrócił do siebie, nawet chciał mu zaoferować zapłatę za bilety w obie strony, tak, czyli zwrot kosztów. No i ten człowiek wrócił do domu. I ktoś może się tak dziwić, no dlaczego pastor tak postąpił, ale w trakcie tej rozmowy się okazało, że ten człowiek po prostu kręcił. Tak? I te pytania tylko coraz go bardziej obnażały. I go ostatecznie zdenerwowany, ponieważ się okazało, że no gdzieś tam do jakiegoś zboru chodził, ale nigdzie członkiem nie był. Chodził raz tu, raz tam. Nigdzie nie był jakoś tak związany. Nikt nie mógł jakby zarekomendować go jako chrześcijanina i był tak ostatecznie, sam się nazwał ewangelistą. No a ten zbór, znaczy trafił do Polski i zaczął coś tam pomagać temu dużemu zborowi w Warszawie, więc ten zbór, już wiem, że gdzieś znajdował, w Warszawie postanowił go wysłać do tego małego zboru, nie weryfikując w ogóle tego człowieka. Więc generalnie ten człowiek był osobą niewiarygodną, tak, niewiarygodną. I co ta historia mówi nam o tym dużym zborze z sąsiedniego miasta? No nie potraktowali poważnie ani tego małego zboru, ani ewangelizacji. Na szybko złapali kogoś chętnego i wysłali go bez sprawdzenia, czy ten człowiek w ogóle jest chrześcijaninem, czy nie, czy narodził się na nowo, czy nie. Po prostu no, wzięli z łapanki pierwszego, lepszego człowieka, który chciał i go wysłali. A jak zareagował zbór w Jerozolimie na tą sytuację, na tę wieść o tym, że w Antiochii powstał zbór? Zbór w Jerozolimie nie był proszony o jakąkolwiek pomoc, o wysłanie kogokolwiek, ale kiedy dowiedzieli się o zborze w Antiochii, natychmiast posłali Barnabę. Kim był Barnaba? W wersecie 24 czytamy, że był on dobrym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego i wiary. I już wcześniej, omawiając Dzieje Apostolskie, spotkaliśmy się z tym określeniem człowiek pełen Ducha Świętego i wiary. Szczepan, który został ukamienowany, był właśnie takim człowiekiem. I kiedy omawialiśmy ten 6 rozdział, to właśnie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, co to znaczy być człowiekiem pełnym Ducha Świętego i wiary. Więc przypomnę bardzo króciutko 4 cechy, jakimi charakteryzuje się człowiek pełen Ducha Świętego i wiary. Po pierwsze, jest to uczeń Pana Jezusa Chrystusa. To jest podstawa. Tak? Bycie osobą pełną Ducha Świętego i wiary to być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Po drugie, to oznacza bycie członkiem lokalnego zboru, aktywnym członkiem zboru, gdzie można powiedzieć, wszyscy znają tę osobę, szanują tę osobę, poważają tę osobę. Po trzecie, jest to osoba, która kocha Chrystusa oraz innych wierzących i jest gotowa służyć im. Tak, pamiętamy ten konflikt pomiędzy helenistami i hebrajczykami w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, że wdowy helenistów były zaniedbywane przez przez Hebrajczyków generalnie i potrzebowali do rozwiązania tego problemu potrzebowali ludzi pewnych Ducha Świętego, którzy by stanęli ponad tymi podziałami, które tam były. Osoba pełna Ducha Świętego i wiary to osoba, która jest gotowa służyć wszystkim chrześcijanom, niezależnie od przekonań, jakie mają, czy się zgadzają z tą osobą, czy nie, po prostu są gotowi, kochają zbór, kochają tych braci i siostry i służą im generalnie. Więc to jest trzecia cecha. I po czwarte, ale może jeszcze zanim jeszcze do czwarte, i Barnaba, pamiętamy, że sprzedał swoją rolę, Barnaba, inaczej Józef, i on był lewitą z Cypru, sprzedał swoją rolę i przyniósł, i te pieniądze, które uzyskał ze sprzedaży, przyniósł i złożył u stóp apostołów. I te pieniądze zostały przeznaczone na zaspokojenie potrzeb tych braci i sióstr, którzy żyli w niedostatku. Więc widzimy, że Barnaba był właśnie taką osobą. On z miłości ofiarował te pieniądze. Kochał swoich braci i siostry w Chrystusie, kochał Chrystusa i był gotowy służyć im tym, co miał, tak jak potrafił. Więc to pokazuje jego oddanie Chrystusowi i zborowi. I po czwarte, taka osoba jest mądra. Tak? Bycie osobą pełną Ducha Świętego i wiary to być osobą mądrą. To znaczy, że taka osoba jest dobrze obeznana z drogą pańską, ze Słowem Bożym i jest w stanie nie tylko nauczać Słowa Bożego, ale też bronić drogi pańskiej, bronić Ewangelii. Taka osoba jest kompetentna w głoszeniu Słowa Bożego, taka osoba rozumie Boże Słowo i potrafi je wyjaśnić. Taka osoba jest obeznana z nauką apostolską i jest w stanie jej nauczać, a to wskazuje na pewną dojrzałość w wierze, dojrzałość charakteru, dojrzałość, można powiedzieć, w uświęceniu, dojrzałość w chrześcijaństwie. Więc osoba pełna Ducha Świętego i wiary to osoba, która jest uczniem, która jest aktywnym członkiem zboża, która kocha swoich Chrystusa, kocha swoich współbraci i siostry i jest gotowa do tego, żeby im służyć ponad różnymi podziałami, ale też jest osobą mądrą, czyli obeznaną z drogą pańską i jest gotową głosić Chrystusa, ale też bronić Chrystusa ze słowa, bazując na słowie. Zatem Barnaba był właśnie taką osobą. Barnaba spełniał te kryteria, nie był pierwszą, lepszą osobą wziętą w ostatniej chwili z łapanki. Tak? Że w Jerozolimie słyszeli, jest zbór w Antiochii, to poślijmy kogoś, prawda, kogo poślemy. No tutaj jest Henio, się zgłosił, bo ma dużo czasu, prawda, i chętnie zwiedzi Antiochię na koszt zboru. Więc nie, tutaj nie ma takiej sytuacji. Barnaba może nie był apostołem, ale wywodził się, można powiedzieć, z tego środowiska apostolskiego. Być może dlatego też został wybrany do tego, żeby udać się do Antiochii, że sam pochodził z Cypru. A czytaliśmy na początku, że, tak, że niektórzy pochodzący z Cypru i Cyreny, którzy przybyli do Antiochii, oni byli użyci do tego, żeby powstał zbór w Antiochii, więc generalnie Barnaba szedł do swoich. Być może. Ponadto możemy założyć, że jeśli zbór w Jerozolimie wysłał Barnabę, to znaczy, że to nie był przypadek. To była wola samego Chrystusa, aby go tam wysłać. Jest to osoba starannie wyselekcjonowana, wybrana do tego dzieła przez samego Pana Jezusa Chrystusa za pośrednictwem apostołów i starszych zborów w Jerozolimie. Więc jest to osoba kompetentna i gotowa, aby służyć wierzącym braciom i siostrom, zarówno tym pochodzenia żydowskiego, jak i pogańskiego. Ponieważ kocha Chrystusa, ponieważ kocha braci i siostry, więc nieprzypadkowa osoba, najlepsza osoba, można powiedzieć, do tego celu. Ale rodzi się tu pytanie, po co zbór w Jerozolimie wysłał Barnabę? Jaki był cel tego wysłania do Antiochii? I Łukasz w wersecie 23 napisał: gdy ten przybył na miejsce i przekonał się, że Bóg okazał im łaskę, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trzymali się Pana. Więc po co zbór wysłał Barnabę? No po pierwsze, żeby zweryfikować, żeby sprawdzić, co tam się wydarzyło. Tak, zanim dom zostanie oddany do użytku, ktoś wybudował sobie dom, no to nie może od tak sobie po prostu zamieszkać w nim. Ten dom musi zostać zweryfikowany, musi być odebrana kontrola, czy jakaś zrobiona kontrola budowlana, musi być odbiór tego budynku i wtedy można już tam legalnie się zameldować, czy zamieszkać. Tak samo więc musi przyjść jakiś specjalista, nie może przyjść jakiś henio, brzydko mówiąc, gdzieś tam zza rogu, który kiedyś tam wybudował jakąś ścianę, tak, czy położył płytki w swoim mieszkaniu, ale musi być osoba kompetentna do tego, żeby to ocenić. Więc Barnaba, można powiedzieć, przyjechał z pewną inspekcją, żeby zweryfikować, co się wydarzyło, zobaczyć, co się wydarzyło, żeby móc to w jakiś sposób ocenić i zobaczyć, gdzie oni są duchowo. Po czym zwrócił się do wierzących, znaczy inaczej, więc po pierwsze, żeby zweryfikować, żeby zobaczyć, co się wydarzyło, żeby potwierdzić to Boże dzieło, czy faktycznie Bóg okazał im łaskę, i to zrobił. Czyli Barnaba ocenił sytuację. A po drugie, czytamy o zachęcaniu wszystkich, aby całym sercem trzymali się Pana. Więc drugim celem posłania Barnaby do Antiochii było wzmocnienie tego dzieła, wzmocnienie tych wierzących. Co to znaczy? Otóż patrząc na szerszy kontekst, to nie znaczy, że Barnaba przyjechał z inspekcją, prawda? Dokonał tej inspekcji, po czym zwrócił się do wierzących i powiedział: zachęcam wszystkich, abyście całym sercem trwali przy Panu, czy trzymali się Pana. Następnie się spakował i wrócił do Jerozolimy. No nie, Łukasz nam tak nie mówi. W 25 wersecie Łukasz mówi nam, że Barnaba udał się również do Tarsu w poszukiwaniu Saula. Znalazł go tam, sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczaniem znaczną liczbę osób. I w 13 rozdziale, w pierwszym wersecie, czytamy znowu o zborze w Antiochii. W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon noszący przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, oraz Saul. Czyli mamy już grupę, można powiedzieć, starszych w zborze. Mamy jakieś grupy ludzi, którzy zajmują się głoszeniem Słowa Bożego. Więc co to znaczy, że Barnaba zachęcał wszystkich do tego, żeby trzymali się całym sercem Pana? Widzimy, że Barnaba przebywał w Antiochii dłużej niż rok. W zasadzie Barnaba stał się częścią tego zboru. Jest wymieniony razem z Saulem obok innych proroków i nauczycieli w zborze. Więc Barnaba zatrzymał się w Antiochii na dłuższy czas. Po co? No, aby zachęcać, aby nauczać tych wierzących. Dodatkowo Barnaba sprowadził do Antiochii Saula, czyli Pawła. Po co go sprowadził? Żeby razem mogli nauczać wierzących w tym zborze. Więc to zachęcanie to po prostu uczenie wierzących i jest to proces, który trwa jakiś czas. Z tego widać, że zbór w Jerozolimie wysłał Barnabę do tego, żeby wsparł ten zbór, do tego, żeby prowadził ten zbór, żeby ten zbór się mógł rozwijał się i wzrastał. I widzimy, że to właśnie ma miejsce. Barnaba staje się częścią tego zboru, a zbór rozwija się zarówno liczebnie, jak i duchowo. Objętych nauczaniem została duża grupa ludzi i skutek tego był taki, że w Antiochii uczniów Jezusa zaczęto określać chrześcijanami. Dlaczego? Bo ta grupa była dosyć liczna. Ta grupa już zaczęła się wyróżniać, w związku z tym zaczęto ich rozpoznawać i no to jak kogoś się rozpoznaje, no to trzeba mu przykleić jakąś etykietę, jakąś naklejkę. No to najprościej jest po prostu chrześcijanie, Chrystusowi, może lepiej to by było, zabrzmiało, Chrystusowi. Uczniowie Chrystusa, czy należący do Chrystusa, stąd nazwa chrześcijanie. Więc to ludzie z zewnątrz zaczęli określać uczniów chrześcijanami. W każdym bądź razie zbór w Jerozolimie wysłał Barnabę do wsparcia, do wzmocnienia tych wierzących i Barnaba zachęcał wszystkim, aby całym sercem trzymali się Pana poprzez nauczanie. Tak, no bo jak zachęcić kogoś do trwania przy Chrystusie całym sercem bez mówienia o Chrystusie, bez nauczania Chrystusa? No nie da się. Tak? Więc żeby ktoś trwał całym sercem przy Chrystusie, to musi mieć zachętę. A żeby mieć zachętę, to musi wiedzieć więcej o Chrystusie. Dlaczego ma całym sercem trzymać Chrystusa? Więc był to proces. Nie była to jednorazowa wizyta, ale był to proces, który trwał. Proces przekazywania nauczania apostolskiego. Barnaba stał się częścią tego zboru, sprowadził też do pomocy Pawła z Tarsu. Wszystko po to, aby zachęcać wierzących w Pana Jezusa Chrystusa do tego, aby całym sercem trzymali się Pana. Czego uczy nas ten fragment? Albo jakiej ważnej lekcji możemy się nauczyć z niego? Po pierwsze, uczymy się, jak działa nasz Pan Jezus Chrystus. A nasz Pan działa w sposób uporządkowany, gdzie wszystko jest na właściwym miejscu. To znaczy, że Pan powołał do życia zbór w Antiochii. Stało się to za pośrednictwem chrześcijan, którzy uciekli z Jerozolimy po tym, jak wybuchło tam wielkie prześladowanie chrześcijan. Gdy zbór w Jerozolimie dowiedział się o tym zborze w Antiochii, wysłał tam jednego ze swoich najlepszych braci, aby wesprzeć to dzieło i zachęcać wierzących do trwania w Chrystusie. Barnaba przybył do Antiochii i zadbał o to, aby jak największa liczba ludzi została objęta nauczaniem. Do tego celu też sprowadził Saula z Tarsu, albo inaczej Pawła. Barnaba widać, że miał przywódczą rolę w tym młodym zborze i to pozwoliło na rozwój tego zboru. Pewien porządek umożliwił rozwój zboru. Rozwój zboru nie był dzięki porządkowi, żeby była jasność. To nie porządek zapewnia rozwój, ale umożliwia. Dzięki temu, że była osoba, która prowadziła zbór, że było zapewnione systematyczne nauczanie apostolskie, że był pewien porządek w zborze, to umożliwiło rozwój zboru. Dlatego i my powinniśmy myśleć i działać też we właściwy sposób. W sposób zgodny z tym, jak działa Pan Jezus. Jesteśmy tak jak wierzący z Antiochii, którzy potrzebowali zachęty, aby całym sercem trzymać się Pana Jezusa Chrystusa. I my nie jesteśmy gorsi, albo nie jesteśmy lepsi. My też potrzebujemy zachęty, abyśmy całym sercem trzymali się Pana Jezusa Chrystusa. To jest aktualna potrzeba naszych serc. A żebyśmy byli zachęceni, to nie wystarczy, że do nas przyjedzie ktoś ważny z zagranicy i powie kazanie i sobie pojedzie, czy powie: zachęcam was, bracia i siostry, do tego, żebyście trzymali się Pana Jezusa Chrystusa całym sercem i później pojedzie do swojego zboru. Nie. Potrzebujemy kogoś, kto stale by nas do tego zachęcał. Potrzebujemy kogoś, kto by systematycznie nas uczył słowa Pańskiego. A do tego potrzebujemy być w zborze, który ma starszych, którzy są ludźmi pełnymi Ducha Świętego i wiary, którzy cenią naukę Pana Jezusa Chrystusa i przekazują ją wiernie dalej w sposób przemyślany i systematyczny. Dlatego też powinniśmy pragnąć i powinniśmy modlić się właśnie o takich starszych w zborze, czy w zborach. Nie jednego, ale najlepiej kilku. Zachęcanie wierzących to bardzo odpowiedzialna praca, dlatego dobrze, żeby ta odpowiedzialność była rozłożona na kilku starszych. Oczywiście nie zawsze zbór jest w takiej sytuacji, że ma kilku starszych, dlatego powinniśmy modlić się o to, żeby Pan dał starszych w zborze. Nie jednego tylko, ale więcej. Jest to ważne, tak? Nie tylko dla naszej zachęty, ale generalnie dla rozwoju zboru. A jeśli jesteśmy w zborze, gdzie jest tylko jeden starszy, na przykład pastor, to wołajmy do Boga, aby Pan przydał odpowiednich pomocników dla tego pastora. Wołajmy o więcej starszych. Wołajmy też o to, aby nauczanie wierzących zajmowało właściwe miejsce w życiu zboru. Módlmy się o właściwe zrozumienie ważności tego aspektu naszej wiary. Módlmy się, żebyśmy jako wierzący rozumieli, że ciągle potrzebujemy nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy bez wyjątku. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy owcami Pana Jezusa Chrystusa. Starsi tak samo potrzebują nauki, jak i ci, którzy starszymi nie są. Każdy z nas jako chrześcijanin jest owcą Pana Jezusa Chrystusa i potrzebuje pokarmu, duchowego pokarmu, potrzebuje nauki. Tutaj nie ma wyjątków. I wydaje mi się, że współczesny Kościół ewangeliczny w jakiejś części niestety woli raczej pośpiewać czy potańczyć, woli robić wszystko inne, byle tylko nie usiąść do Biblii i nie uczyć się z niej. Więc nie bądźmy takimi wierzącymi, ale bądźmy wierzącymi, pragnącymi Chrystusa, pragnącymi Jego nauczania. Na wszystko jest miejsce, ale musimy rozumieć, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Potrzebujemy zachęty i potrzebujemy ze słowa. W końcu uczmy się na błędach zborów, które umarły, najprościej mówiąc, które zostały zamknięte. A to się zdarza, tak? To nie jest coś wyjątkowego. Zbory umierają. Zbory zostają zamykane i później budynki są sprzedawane i ludzie przerabiają na apartamenty czy jakieś mieszkania. Nawet byłem w takim zborze, znaczy byłem, no pomagałem z racji tego, byłem częścią zboru, który był w porównaniu do tego martwego, no nie martwego, ale takiego zboru umierającego, to był duży zbór, bo tam w naszym zborze było 30 członków, a tam w tym mniejszym zborze było 5 członków. Więc byliśmy poproszeni o to, żeby pomóc w jakiś sposób, więc ja też jakoś tam byłem zaangażowany i starałem się pomóc, ale ostatecznie ten zbór został zamknięty i dopiero zamknięcie tego zboru dało możliwość zaczęcia pracy na nowo. Jak doszło do śmierci tego zboru? No przez lata ten zbór funkcjonował bardzo dobrze. Przez lata ten zbór się rozwijał. Kilkaset członków, jakaś sławna misjonarka wysłana do Chin z tego zboru. Ale w pewnym momencie przestali mieć pastora. Za chwilę przestali mieć starszych zboru. I tak po 8 latach takiego funkcjonowania z ponad 200 członków została piątka, którzy byli w tym zborze wyłącznie dla idei, żeby ten zbór nie umarł. To była ich idea wiodąca, żeby ten zbór nie został zamknięty. Co tydzień był jakiś inny kaznodzieja. Ale nie było tam systematycznego nauczania. Tam to nie chodzi tylko i wyłącznie o nauczanie. Nie było tej zachęty, jaka jest, kiedy ktoś jest regularnie, ktoś jest na stałe z grupą ludzi i wie, gdzie oni są, czego doświadczają, przez co przechodzą. Tutaj było z doskoku. Przyjeżdżał kaznodzieja jedni odgrzewali swoje kotlety, że tak wszystko powiem, mówili już jakieś inne kazanie, to znaczy kazanie, które już wcześniej gdzieś mówili, albo mówili z reguły kazanie ewangelizacyjne, bo tak to się robi. I z czasem ta piątka zaczęła już moralnie podupadać. No nie wszyscy, ale część. I ostatecznie ten zbór zwrócił się też o pomoc do innego zboru w okolicy, zboru, gdzie było chyba 300 członków. I nawet to nie pomogło, znaczy w pewnym sensie nie pomogło ożywić tego zboru. Trzeba było to kompletnie zamknąć, tak, odczekać jakiś czas i zacząć od nowa z nową grupą ludzi. I dziś ten Kościół funkcjonuje. I dziś ten Kościół funkcjonuje. Dlatego uczmy się na błędach innych i nie popełniajmy takich samych błędów jak te zbory, które umarły, które zostały zamknięte. Pragnijmy właśnie tej zachęty, nauczania apostolskiego. Pragnijmy nauczycieli, którzy będą nas tego uczyć. Módlmy się o kompetentnych ludzi, którzy będą nas zachęcać do trwania całym sercem przy Panu. Tego potrzebujemy jako wierzący, zachęty do tego, żebyśmy całym sercem trzymali się Pana Jezusa Chrystusa. Amen.